Witajcie, drodzy, szanowni, kochani słuchacze Radia Niepokalanów. Kolejne słowo o kulu. Zatytułowałem je Katolicki Uniwersytet Lubelski jako ośrodek myśli teologicznej na tle teologii XX wieku. Co zamierzam powiedzieć? Najpierw uwagi wstępne, ogólne, potem dwa skrzydła noworodka, dwaj prorocy soborowego przełomu, Granat i Olejnik, dwie fascynacje personalizmem, Granat i Bartnik, Międzynarodowa Komisja Teologiczna i kul w tej komisji międzynarodowej, wielka fascynacja nadzieją, czyli ksiądz Wacław Hryniewicz, powrót do źródeł, Biblia i Ojcowie, otwarcie na Lwów, otwarcie na Wschód, encyklopedie i leksykony, podręczniki teologiczne, ołtarze i kulowskie katedry. I prawdopodobnie, nie wyrobię się, jeszcze trzy ślady grzechu pierworodnego na kulu. Obszerne słowo. Prawdopodobnie nie dam rady się wyrobić, ale próbujemy. Faktografię wydziału w jego 80-leciu podarował nam ksiądz profesor Jerzy Misiurek. Cenne uzupełnienia bez trudu znajdujemy u pani profesor Grażyny Karolewicz. Wobec niemożliwości przygotowania niniejszego słowa w formie integralnej, pełnej, zasygnalizuję krótko punkty, które wyliczyłem. Ale na początek ciekawostki. Pierwszy magister Wydziału Teologicznego KUL-u. Kto nim był? Pierwszy magister Wydziału Teologicznego KUL-u. Był nim ksiądz Tadeusz Połoński, kapłan diecezji siedleckiej. Napisał pracę magisterską na temat łaska uświęcająca u świętego Tomasza. Obrona w 1946 roku. Aż się nie chce wierzyć, że tak późno. Magisteriów na wydziale 15 286, ale to dane z 2008 roku, sprzed 10 lat. 15 tysięcy. To obecnie dociągamy prawdopodobnie do 20 tysięcy magisteriów. Doktoraty na wydziale. Również do 2008 roku. 1402. Zwróćmy uwagę, gigantyczny wkład w kulturę, przede wszystkim polską. Prawie 20 tysięcy magisteriów, nie tylko z teologii, z filozofii, z humanistyki i z 1500 doktoratów. Kolosalny wkład w kulturę. Pierwszy doktor habilitowany. Interesujące. Ksiądz dr Wincenty Granat, 1958, tak więc nie tak dawno. Pierwszym świeckim habilitowanym na wydziale teologicznym, był pan Mirosław Pesz w 91 roku na muzykologii. Po nim Stanisław Dąbek w 66, także na muzykologii. Pierwsza habilitacja osoby świeckiej na dogmatyce. Karol Klauza, a pierwsza pani Grażyna Karolewicz na historii Kościoła, 1994. W 97 roku pierwsza i jedyna w dziejach kobieta, która habilitowała się z Instytutu Biblijnego, Urszula Schwarz. Ostatnim 190 habilitowanym w omawianym półwieczu 1958-2008 ksiądz Krzysztof Kaucha. Nie przeprowadziłem badań porównawczych z Zachodem. Jakie są proporcje duchownych i świeckich teologów na wydziałach teologicznych tam i tutaj? Punkt pierwszy zapowiedziany, dwa skrzydła noworodka. O co chodzi? Chodzi o zauważenie genezy kulu ze wschodu i z zachodu. W zespole pracowników naukowych Wydziału Teologii rodzącego się KUL-u znaleźli się ludzie powracający do ojczyzny z Akademii Duchownej w Petersburgu. Nie trzeba przypominać, że założycielem KULU jest profesor z Petersburga, Polak profesor z Petersburga, Jerzy Radziszewski, a więc ze wschodu. Ale także mamy już na początku pracowników z zachodu. Dominikanin z Francji po studiach rzymskich, ojciec La Cramp, kontrakt z KULem na 10 lat. Z Holandii, kapucyni Hubert Honecker i Edward Fermont, bibliści. Nie mieliśmy profesorów z Włoch i Niemiec. Interesujące. Dzisiaj przede wszystkim jesteśmy, jeśli chodzi o związek z Zachodem, z Niemcami i z Włochami. A na początku nie było tak. Nie było też problemu języków, ponieważ wykładano i słuchano po łacinie. Drugi punkt. Dwaj prorocy soborowego przełomu. Granat i olejnik. W wielu krajach Sobór Watykański II został zinterpretowany rewolucyjnie. Powołując się na sobór, dokonywano jego nadinterpretacji. Wprowadzano za daleko idące zmiany, powodując głęboki kryzys w katolickim nauczaniu i pobożności. Na pytanie, czym tłumaczyć, że analogiczne kryzysy ominęły Polskę, najczęściej wskazuje się na konsekwentnie ostrożną postawę księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego i episkopatu Polski. Przez jednych oceniano jako świadectwo konserwatyzmu, przez wielu jako błogosławioną, zbawczą zaporę przed rujnującym chaosem, źle i zbyt pośpiesznie organizowanego aggiornamento, odnowy. Nie ma potrzeby kwestionowania zasług wyżej wspomnianych. Jednak w imię pełniejszej prawdy trzeba wskazać na Wydział Teologiczny KULU. Wiecie, wiecie, drodzy księża, wielki Bóg tworzy wielkości, bo prawdziwa wielkość tworzy wielkości. Tylko mały człowiek lęka się wielkości wokół siebie i otacza się miernotą. To są zdania księdza Granata. Jemu przede wszystkim zawdzięczamy zrównoważenie recepcji Soboru Watykańskiego na KULU. Przytaczam jego myśli, jego zdania, które bardzo utkwiły mi i myślę, że rozstrzygają o mądrej, umiarkowanej recepcji Soboru Watykańskiego II. Wiecie, wiecie, drodzy księża, wielki Bóg tworzy wielkości. No. Albo innym razem. Wiecie, wiecie, drodzy księża, prawda jest tak bardzo cenna, że trzeba się cieszyć każdym odnajdowanym jej okruchem, niezależnie od tego, gdzie się go znajduje. U prawosławnych, u protestantów, u marksistów. Tak, tak, taki był Granat. Tak, tak, kochani. Trzeba się cieszyć z każdego okrucha prawdy, niezależnie od tego, gdzie się go znajduje. U prawosławnych, u protestantów, u marksistów. Może to jest tak, że i przez marksistów Bóg przypomina ludziom Kościoła o sprawach przez nich jakoś zaniedbanych. On nie był promarksistowski, ale mądry człowiek, który właściwie ujmował sprawę. Kiedy wybuchł sobór, byliśmy do niego po granatowemu przygotowani. Ksiądz Granat zdążył nas otworzyć na wielkie idee ekumenizmu. Cieszyć się z każdego okrucha prawdy, również u prawosławnych i u protestantów. To było przygotowanie do ekumenizmu. Na naszym wydziale formalnie od ekumenizmu był ojciec Waczyński. Ksiądz Granat formalnie nie był związany z tym kierunkiem. Jednak on pośrednio otwierał nas na inne kościoły oraz na ludzi inaczej myślących. Publikując po soborze swoją dogmatykę w formie skróconej 2 tomy z myślą o seminariach duchownych, niewiele musiał zmieniać. On nauczał soboru jeszcze przed soborem. Kim i czym był ksiądz Granat w dogmatyce, tym w teologii moralnej był ksiądz profesor, kto? Stanisław Olejnik. Również on łagodnie i mądrze przeprowadzał Polskę poprzez soborowy przełom. 20 lat młodszy od księdza Granata, uczył na ATK i na KULU 58-68. Przez wiele lat, zwłaszcza w czasie soborowego przełomu, najjaśniejsza gwiazda na niebie teologii moralnej w Polsce. Na jego podręcznikach uczyły się polskie seminaria duchowne. W 1957 roku ksiądz Olejnik wydał Teologię Moralną Ogólną, a w latach 56-61 Teologię Moralną Szczegółową. Zasadniczo był tomistą, ale otwierał się na nowe, którym bogacił klasyczny wykład. Po soborze podjął olbrzymi trud przepracowania całej teologii moralnej według wskazań Optatam Totius. Z wielką mądrością, odwagą i odpowiedzialnością wprowadzał licznych uczniów w Warszawie i Lublinie w nowe, które spadło na Kościół. Obaj nasi prorocy, Granat i Olejnik, oparli się posoborowym zachodnioeuropejskim zawirowaniom, a z nimi oparli się ich liczni uczniowie. Trzeci punkt. Dwie fascynacje personalizmem. Granat i Bartnik. Pierwsza fascynacja to wspomniany ksiądz Wincenty Granat z jego potężnym dziełem pod tytułem Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej. Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań, 1985, 663 strony. Nakład, uwaga, 10 tysięcy plus 1000. Nasz profesor czerpał z Zachodu co najlepsze. Druga fascynacja to ksiądz profesor Czesław Bartnik z gronem uczniów, którzy niosą w Polskę i świat ideę personalizmu. Głównie Guzowski i Gacka. Oni znacząco promują kulowski personalizm także na forum światowym. Ksiądz profesor doktor habilitowany Krzysztof Guzowski napisał o sobie. Jest redaktorem i wydawcą serii personalistycznej. Pisze o sobie w osobie trzeciej. Jest kto? Guzowski. Redaktorem i wydawcą serii personalistycznej pod tytułem Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego. Pasją naukową księdza Guzowskiego i kierunkiem badań jest personalizm. Od 1997 roku jest stałym współpracownikiem włoskiego pisma personalistycznego Prospettiva Persona, członkiem Centrum Badań nad Osobą w Teramo, członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Personalistów z siedzibą w Madrycie. W świetle kategorii osoby buduje nową metodę teologiczną, a z pomocą personalizmu realistycznego i integralnego dokonuje interpretacji rzeczywistości objawienia, łaski, sakramentów, zwłaszcza Eucharystii, odkupienia i historii zbawienia. Profil Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego jest interdyscyplinarny. Osoba jest nie tylko tematem trynitologii czy antropologii, ale i kategorią, z pomocą której budowana jest metodologia i epistemologia. W katedrze rozwijana jest myśl księdza Karola Wojtyły, Granata, a zwłaszcza Czesława Bartnika. Bogumił Zygmunt Gacka, Marianin, kierownik pierwszej na świecie Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego, UKSW Warszawa, założyciel i redaktor rocznika Personalizm, Prawda, dobro, piękno w wersji polskiej i angielskiej, Personalizm, wiedza, filozofia, teologia, specjalista w personalizmie amerykańskim, prezes Stowarzyszenia Naukowego Personalizm. O swojej twórczości napisał główne publikacje Personalizm, Eklezjologia Jana Johna Newmana, Lublin 89, Od 1974 roku do dzisiaj w Światowym Dialogu Katolicko-Luterańskim. Pracuje jeden Polak, katolik, na samym starcie. Bardzo krótko, ksiądz Stanisław Nagi. W dialogu międzykościelnym. Katolicy, Luteranie. Zaraz po 1976 roku zastąpił go Napiórkowski. Od 1976 do 1984. Następnie po Napiórkowskim Nosol, który w późniejszej fazie pełnił funkcję współprzewodniczącego tej komisji mieszanej katolicko-luterańskiej na forum światowym. Współtworzyliśmy międzykościelne dokumenty katolicko-luterańskich uzgodnień na forum światowym. Ja podpisałem chyba 6 takich dokumentów, uzgodnień. Polska natychmiast o tym była informowana. Wykłady, seminaria, prace dyplomowe, artykuły, książki. Nawet w Niemczech nie było tak dokładnej informacji. Tak, to jest kul, to jest kul. Kul to nie tylko Lublin, to jest Polska i to jest świat. To jest Kościół jako całość. W Komisji Katolicko-Pan Prawosławnej pracowali ksiądz Hryniewicz i ksiądz Nosol. Dzięki pierwszemu Polska otrzymała bogatą informację. Ksiądz profesor Leonard Górka nie uczestniczy w dialogach międzykościelnych. Wpisał się jednak znacząco w ekumenizm europejski. Uznano go za wybitnego, a może nawet najlepszego znawcę tradycji cyrylometodiańskiej. Jego rozprawę doktorską Dziedzictwo ojców, ekumeniczny charakter tradycji welechradzkiej, Warszawa 95, zostało wydane w wersji ukraińskiej, Świczado, Lwów 2007. Również bracia Czesi przyswoili sobie welechradzką erudycję naszego Leonarda Górki, Ołomuniec 2007. Także kult to nie tylko Lublin, nie tylko Polska. Piąty punkt, Międzynarodowa Komisja Teologiczna. Po Soborze Watykańskim II została utworzona Międzynarodowa Komisja Teologiczna jako teologiczne ramię wspierające magisterium Kościoła. Podejmuje wielkie, aktualne, trudne problemy, by na użytek nauczycielskiego urzędu Kościoła wypracowywać i zapalać potrzebne światła. Do tej komisji Watykan powołuje na kilkuletnie kadencje wybitnych teologów z różnych regionów świata. Z Polski powołano dotąd 4, to pisze w 2008 roku, dotąd. Prawdopodobnie aktualnie więcej. W tym z kulu 3 Stanisław Olejnik, Stanisław Nagi i Jerzy Szymik. Teraz zdaje się jest także Guść, również z kulu. Szósty punkt, wielka fascynacja nadzieją, czyli Hryniewicz, uczeń księdza Granata. Przez niego ukierunkowany na teologię wschodniego chrześcijaństwa. Nie przestaje budować teologii nadziei. Odwołuje się do głębokich pokładów teologii ojców. Zgarnia też pod swoje żagle różne wiatry teologii współczesnej, zwłaszcza Hansa Ursa von Balthasara. Koledzy po dogmatyce zaprosili go na swoją doroczną sesję, by rozmawiać o jego tezach. Wypowiedzi zostały opublikowane. To mówię o własnej inicjatywie. Uważałem, że źle się dzieje, iż za mało z Wackiem rozmawiamy. Posądza się go o odstępstwo od ortodoksji katolickiej, że wszyscy będą zbawieni, piekło puste. No trzeba z Wackiem pogadać. I zorganizowaliśmy małe sympozjum poświęcone właśnie Wackowi Hryniewiczowi. On miał główne przedłożenie. Wacek, ty nam powiedz konkretnie, jakie jest twoje stanowisko, bo wieści krążą różne. I Hryniewicz zgodził się, wygłosił referat. Potem żeśmy urządzili dużą dyskusję i opublikowali materiały. Hryniewiczowa nadzieja powszechnego zbawienia od wielu lat budzi nadzieję albo niepokój. Absolwent naszego wydziału, Józef Majewski, świecki chłopak, opublikował zbiór 18 najważniejszych głosów z dyskusji nad Hryniewiczem i jego fascynacją. Aktualnie Hryniewicz jest poważnie chory. Do niedawna mieszkał w Lublinie, W ostatnich miesiącach przeniósł się z prywatnego mieszkania na Elesemie do klasztoru, jaki był przy naszym klasztorze. Ja go tam odwiedzałem, ale rozmowa już była trudna. Widać było, że kochany Wacek gaśnie. Niedawno został przeniesiony do Lublińca, gdzie jego zgromadzenie ma ośrodek dla takich starszych, chorych, żeby miał większą opiekę. Mówi się, że nasz kochany Wacek gaśnie. Siódmy punkt. Powrót do źródeł. Biblia i ojcowie. Od księdza profesora Stanisława Łacha mówi się o lubelskiej szkole biblijnej. Przekłady Pisma Świętego, komentarze, studia nad apokryfami. Tematu Maryja w Biblii nikt w świecie nie opracował tak głęboko, pięknie i poduszpastersku jak ksiądz Kudasiewicz. O, wszyscy mariologowie, wszyscy apostołowie maryjni bardzo głośno i mocno przekazuję wam. Kudasiewicz, ksiądz Józef Kudasiewicz. Nie ma lepszych tekstów mariologicznych, biblijnych jak księdza Kudasiewicza. On już teraz jest na emeryturze. Zmarł. I tak, ale książki pozostały. Więc książki Kudasiewicza. W czytelni teologicznej Biblioteki Głównej KULU ojcowie Kościoła Wschodu i Zachodu wmurują tablicę wdzięczności księdzu profesorowi Stanisławowi Longosowi za jego zdumiewające vox patrum. Nasza patrologia niejednokrotnie przewyższa osiągnięcia znanych ośrodków zachodnich poświęconych promocji ojców. Poprzez vox patrum ojcowie pielgrzymują także z Lublina na wschód i południe, gdzie język polski znany jest lepiej niż angielski. Otwarcie na Lwów, ale nasz czas się kończy. Może wrócimy kiedyś do tego, szerzej o tym opowiem. Chodzi przede wszystkim o otwarcie na współpracę Forum Teologów Europy Środkowej i Wschodniej. Wielkie sympozjum zorganizowane w Petersburgu na temat Jezus Chrystus w Rosji wczoraj i dziś. Wyszły materiały w języku rosyjskim i w języku polskim. Do tego wrócimy. Zasługują na osobne omówienie. Następnie to forum zorganizowało sesję, sympozjum w Moskwie dzięki franciszkanom. Tak, czarnym franciszkanom, którzy szaleją w Moskwie. Szaleją oczywiście ewangelicznie. Ale materiały do tej pory jeszcze nie opublikowane. Cierpię bardzo z tego powodu. Podręczniki teologiczne. No też trzeba by o nich powiedzieć, zwrócić na to uwagę. Ale no nie ma czasu. Chociaż dwa słowa. Jedno słowo. Metodologia teologii, podręcznik metodologii teologii Napiórkowskiego, jak uprawiać teologię, 3 wydania polskie, to znaczy, że Polska uczy się z tego podręcznika oraz przetłumaczono ten podręcznik na język ukraiński. Ukraina nie ma innego podręcznika metodologii teologicznej oraz przetłumaczono i wydano na Słowacji. Polsko, popatrz, podręczniki nasze są tłumaczone na inne języki i inne kraje się z nich uczą. Piękna sprawa, chwała Panu. Trzeba by jeszcze powiedzieć o świętości na KULU. Przecież Jan Paweł II, ponad 20 lat uczący na KULU, to jest nasz człowiek. KUL przybrał także jego imię do swojej nazwy. Kuli Jana Pawła II, tak, ale rusza się proces beatyfikacyjny księdza Granata, księdza Blachnickiego, błogosławiony Jerzy Popiełuszko, był studentem KULU, muszę o tym kiedyś szerzej opowiedzieć. Jejeje, ile rzeczy nam jeszcze pozostaje. 3 ślady grzechu pierworodnego. Chcę także powiedzieć o cieniach, żeby być jakoś mniej jednostronny. Nie tylko plusy, ale są także rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, żeby te rzeczy poprawiać, korygować, albo przynajmniej przedyskutować, bo być może, że sformułowania są zbyt ostre. Chwała Ci, Panie, Panie Jezu Chryste, Królu nasz, zakochany Król. I prosimy Cię, żeby dalej rozwijał skrzydła i dalej pięknie, wartościowo inwestował się w kulturę, nie tylko polską. Dzięki.